naszym studiu radiowym w Radiu Rodzina w diecezji kaliskiej witamy dwóch panów, Elliot Lis. Witamy, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
I Wojciech Ściepuro, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Que amor que se vuelve palabra, porque hay niños que están sin hogar, porque los hombres se matan y mienten, porque se ciegan y olvidan amar.
Chciałbym, żebyście, bo już troszeczkę wspomnieliście o tym, co można powiedzieć. Nie wiem, czy to jest do końca dobre pytanie, bo nie można oceniać, ale chciałbym, żebyście powiedzieli, co można powiedzieć o tych ludziach, którzy tam mieszkają, jak ich określić. Czy to jest już inny świat, jak my często mówimy? Czy tak bardzo się różni tamten świat od tego naszego?
Jeśli chodzi o jakby takie podstawowe rzeczy ludzkie, czyli emocje, sposób myślenia, to są ludzie w pewnym stopniu różni od nas, którzy urodzili się często w biedzie i to też bardzo mocno wpływa na ich dalsze życie, że nie odczuwają tego, że jest taka możliwość, że można coś zmienić. I to też przekazują kolejnym pokoleniom, czyli dzieci jakby są przyzwyczajone do tego, że lepiej raczej nie będzie. Też pracować nie ma po co, bo to praktycznie nic nie zmieni, ale dzięki temu i też do szkoły często nie są posyłane, bo tam do szkoły trzeba zapewnić jakieś podręczniki, często trzeba tam dać jakieś jedzenie tym dzieciom, chociaż to z jedzeniem tam ciężko. Szkoła sióstr się pojawiła, tak jakby to jest taka wielka okazja, ale mimo wszystko, mimo to, że to tam nic nie trzeba zapłacić, można, jeśli ktoś chce zapłacić tam za posiłek czy za dowóz, ale te dzieci mają darmową edukację, mają tam zapewnione jedzenie dwa razy dziennie i tylko z tego powodu, że siostry same podjeżdżają prawie pod domy i zabierają każde dziecko, tylko z tego powodu są tam te dzieci puszczane. Że jakby to dziecko miało dojść jakoś dalszy kawałek drogi, to by, czy zostać przeprowadzone przez rodzica, to by było praktycznie niewykonalne. I siostry dają po prostu, nie dają też żadnych wymówek teraz rodzicom, że podjeżdżają pod dom i tak naprawdę oni nie mają możliwości odmówienia tym siostrom, żeby posłać je tam do szkoły, bo siostry wiedzą, że te dzieci potrzebują pomocy, chociażby tego pożywienia, nauki, poczucia się, zostania docenionym przez nauczyciela, pobycia z rówieśnikami, pobawienia się. Wydaje mi się, że teraz jak siostry zmienią już myślenie tych młodych dzieci, to będzie miało jakiś wpływ na ich dalsze życie i może to ich sytuacja ludzi mieszkających w Ameryce Południowej się powoli będzie zmieniała na lepsze.
Co takiego, tak jakby jeszcze się jakby tutaj różnią, że to jest niby drugi świat, to taki przykład ze mszy świętej podam, kiedy jest przekazanie znaku pokoju. U nas to jest tutaj, prawda, lewo skłon, prawo skłon, może jeszcze do tyłu, jak ktoś ładny będzie. A tam może to też ze względu na to, że to jest jakaś, znaczy, że to jest wspólnota tutaj tej dziewczyny z internetu, po prostu tam przekazanie pokoju trwa spokojnie z 5 minut. Każdy do każdego podejdzie i się przytuli. To jest też zupełnie coś innego. Byliśmy świadkami chrzcin. To dziecko ochrzczone, które swoją drogą miało chyba 9 lat albo 10, później stało na środku kościoła i było: przywitajcie nowego tutaj, prawda, waszego brata. I wszyscy tam brawo bili, brawo, brawo, brawo. Jeszcze na koniec, jak jest błogosławieństwo na mszy, ludzie w ogóle tak podnoszą ręce albo jedną rękę, że przyjmują. I to jest zupełnie, ja teraz zacząłem tak praktykować, jak wróciłem, że po prostu na błogosławieństwo od razu, może tak nie podnoszę rąk, jakbym bronił bramkę, tak, sobie podczas meczu piłki nożnej, ale taki gest mi został i mi się to bardzo podobało. Taka otwartość, brak wstydu, ale poczucie większej takiej, ktoś jest w wspólnocie, to tutaj mogę po prostu być bardziej otwarty.
I właśnie o to miałem też spytać, no bo mówimy ciągle o takich rzeczach zewnętrznych, które są, no myślę, ważne albo nawet bardzo ważne, ale czy tam też mieliście okazję dawać świadectwo, bo jesteście ludźmi wierzącymi, czy tam też jakby na to zwracaliście uwagę, na chrześcijaństwo? I jak tam wygląda chrześcijaństwo?
Tam jeszcze dosyć popularne są, jest taki szamanizm, takie sprawy i ludziom nawet często nie przeszkadza to, że chodzą do kościoła w niedzielę, idą do kościoła, czy w sobotę, czy w inny dzień, bo tam ksiądz rzadko dojeżdża, to mimo wszystko jakby jakiś kult takich magii jest dalej obecny, co wydaje mi się bardzo trochę, że jest smutne po prostu, że ludzie już znaleźli Boga, chodzą do kościoła, a tak naprawdę dalej nie są w stanie mu tak do końca zaufać. Chociaż to jest pewien procent tych ludzi, bo są ludzie, którzy już tak zaufali Bogu, nawet spotkaliśmy taką jedną panią, która jakby cudem nauczyła się czytać, chodziła tylko do jednej klasy, do pierwszej klasy chodziła, do szkoły podstawowej. Później jej edukacja została przerwana i po nawróceniu się wiedziała, że Biblia jest drogą do poznania Boga i bardzo chciała się dowiedzieć czegoś o Panu Bogu więcej z Biblii. I pewnego razu otworzyła Biblię i zauważyła, że ona rozumie to, co tam jest napisane, chociaż wcześniej nie umiała czytać. I kolejnym takim cudem tej pani jest to, że nauczyła się śpiewać. Wcześniej też nigdy nie śpiewała. Po nawróceniu się zaczęła chwalić Boga właśnie w języku kiczua, czyli kultywować dodatkowo tradycje Indian, ale pieśni religijne śpiewać w tym języku, co też mamy nagrane. Ponagrywaliśmy i chyba za pierwszym razem. I teraz, jak pojechaliśmy, to też większy repertuar mamy. Trochę tej jednej pani, która mieszka też z drugą panią, która takie same cuda przeżyła.
Mm-hmm. Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, el enemigo malo defiéndeme, y en la hora de mi muerte llámame, y mándame aquí, para que con tus santos se alabe, por los siglos de los siglos, amén.
Ofrezco el vino rojo a ti, Señor, y en él yo te doy mi pobre corazón. Señor, conviértelo en tu sangre redentor. Oh Dios, por tu cruz y por mi salvación. Señor, ¿por qué no crees?
W jednym z takich wywiadów takie wyczytałem pytanie, które jest dosyć ciekawe, bo tam ktoś zadał takie pytanie. W Polsce też jest bieda, też potrzeba ludzi, misjonarzy. Czy trzeba wyjechać aż tak daleko, żeby się zrealizować jako misjonarz?
To jest też takie dosyć mądre pytanie, tak? Tylko że w Polsce już są organizacje, które pomagają. Może nie jest ich wystarczająco dużo i misjonarzy zawsze to będzie potrzeba, wszędzie jest ich potrzeba wielka. Ale tam ta potrzeba jest chyba, wydaje mi się, nieporównywalnie większa. Bo jeśli dzieci nie mają zapewnionej edukacji, nie mają zapewnionego jakby takiego poczucia własnej godności, że są lekceważone, nie są w ogóle doceniane, są porzucane przez rodziców, to tam potrzeba jakby misjonarzy. I tam to nie jest bardzo rzadka rzecz, że dziecko zostaje porzucone. To jest niestety dosyć częste. Więc też ludzi, którzy pokochają te dzieci, którzy będą w stanie przytulić, pobyć z nimi, spędzić czas, opiekować się nimi. I tam jest bardzo duża potrzeba. Tutaj w Polsce pewnie też by się znalazło wiele dzieci, które potrzebują takiego swojego misjonarza, ale tutaj dużo łatwiej jest go znaleźć, mimo wszystko.
Tutaj ma się kto zająć, prawda, tymi ludźmi?
Tak, są szkoły, do których dzieci trafiają praktycznie codziennie.
Ja właśnie, jak moja babcia się dowiedziała, że jadę do Ekwadoru, to właśnie były oprócz tam, gdzie jedziesz, w ogóle co ty będziesz robić? To właśnie był argument, żebym w Polsce coś znalazł, jako wolontariusz czy misjonarz. I tak teraz myślę, że wyjazd to była jeszcze taka forma wakacji, forma takiego, no nie ukrywajmy, odpoczynku, bo jeszcze właśnie pojeździliśmy trochę w weekendy, żeby zobaczyć trochę tego Ekwadoru, a tutaj w Polsce to jest według mnie jeszcze większa rzecz, bo jak ktoś się podejmuje takiej pracy jako wolontariusz czy misjonarz, nawet do jednej osoby, czy tam do jakiejś grupki osób, załóżmy 10, to wtedy to jest po prostu intensywna, ciągła praca przez cały rok, a może nawet dłużej, tak? No bo tutaj mieszkamy, tutaj pracujemy, tutaj żyjemy, także jeżeli jeszcze do tego sobie dołożymy wolontariat, to ja tak intensywnie to na przykład nie potrafiłbym tutaj na chwilę obecną, jeszcze przy natłoku moich tutaj marzeń, które chcę zrealizować, to jest dużo większa sprawa, tak sobie właśnie teraz pomyślałem, niż taki wyjazd, nawet na rok. Właśnie myśleliśmy z Wojtkiem, żeby po maturze w przyszłym wrześniu pojechać na rok, wrócić do Ekwadoru na rok na misję, ale to i tak byłby, kurczę, dłuższy wypoczynek po prostu, przeplatany intensywną pracą z dziećmi. Także wracając do tego tutaj poruszonego wątku, taka praca tutaj jest dużo bardziej intensywniejsza i dużo bardziej wymagająca.
Czy to też zależy pewnie, na jakim wolontariuszem się staje człowiek, tam jak się jedzie. To jest się jakby motywowanym przez te siostry, bo jak się widzi przykład, że siostra, która no tam akurat oddaje całe swoje życie, powierza drugiemu człowiekowi swój czas, całe swoje życie praktycznie oddaje dzieciom w tym przypadku. I tam się trafia do takiego miejsca. To nie sposób jest praktycznie to, nie patrzeć na to obojętnie, tylko to też się rusza do działania. I to jest działanie, praktycznie cały czas się tam przybywa z ludźmi, którzy pomocy, którzy jakiejś przyjaźni naszej potrzebują. Więc no, mi się wydaje, że tam byliśmy praktycznie od świtu do wieczora, czyli tak można powiedzieć misjonarzami byliśmy, wolontariuszami, którzy pomagali. Więc to nie da się powiedzieć, że to była jakaś bardzo lekka praca. To sprawiało dużą przyjemność. Też były momenty, że mogliśmy odpocząć. Mogliśmy się pobawić z tymi ludźmi, ale to jakby ta sprawa, którą pojechałem w tym roku, czyli jakby chęć dania przykładu tym dziewczynom na przykład z internatu, że jadę z moim tatą, bardzo się nawzajem kochamy, że tworzymy rodzinę razem z mamą i Tomkiem, z nimi się kontaktowaliśmy i wydaje mi się, że dawaliśmy im przykład jakby takiej rodziny, która jako tako funkcjonuje, która chce pomagać innym ludziom i że tak też można żyć. I ja z Eliotem i Paulą też pokazywaliśmy, że przyjaźń jest ważna, że razem można robić fajne rzeczy, można wyjeżdżać do innych ludzi i też chcieć im pomagać. Że zauważamy to, że tam czy ludzie z Ekwadoru też mają jakieś swoje potrzeby i chcemy im pomóc. I też moja mama miała taką przygodę z dziewczynką, która jest chyba półsierotą. I ma około lat teraz 11-12. Dwa lata temu przyjechała do sióstr i tam z nimi mieszkając, przyjechała w jednym podkoszulku, w jednych spodniach. Praktycznie nic nie miała ze sobą, ale została obdarowana miłością, którą tam siostry szerzyły. I tą miłość chce przekazywać już dalej. Zobaczyła, że siostry pracują, są szczęśliwe z tym, że pomagają innym ludziom. I ta dziewczynka już myśli o tym, żeby pojechać gdzieś może na Haiti, może do Afryki, że ona się czuje na tyle bogata, na tyle pełna teraz, dzięki siostrom mi się wydaje, że chce też się z ludźmi innymi dzielić. Czyli że jakby załapała to, że dzielenie się z innym człowiekiem swoim życiem to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. I staje się takim sensem życia.
To jest, myślę, skarb, który niesamowicie odkryliście. Jak was słucham, to, no to ja się bardzo cieszę z tego, bo to jest coś, myślę, no najważniejszego w życiu, być dla drugiego człowieka. I pięknie, że tacy młodzi ludzie jak wy odkryliście coś takiego. Czy swoje życie, tu Elio trochę wspomniał, że macie jeszcze jakieś plany, ale czy swoje życie wiążecie z misjami, z Ekwadorem na przykład?
No to teraz trudno stwierdzić, jak to się potoczy, bo to w rękach Boga wszystko jest.
Jakie macie pragnienia?
No na pewno jakieś działania dla innych ludzi, to jest taka duża potrzeba teraz we mnie, że odczułem, że to jest coś fajnego, to jest coś, co ubogaca moje życie bardzo, więc jakkolwiek by się moje życie nie potoczyło, mam nadzieję, że znajdę sobie takie jakieś miejsce, nie wiem, czy to będzie Ekwador, czy może jakieś inne miejsce, czy w Polsce będę działał. W Polsce chyba też najbliżej mamy, więc może się coś uda też tutaj zorganizować fajnego, żeby ludziom, którzy mają jakieś potrzeby, to żeby im pomagać.
Ja teraz w sumie prawie poszedłem za ciosem i miałem teraz właśnie w połowie października jechać do Kazachstanu na misję na 3 miesiące. Właśnie nadarzyła się taka okazja, jeszcze w jakiejś części finansowana przez organizację, ale bardzo chciałem na to pojechać. Nawet już kupiłem sobie tam rozmówki polsko-rosyjskie i w ogóle byłem taki cały nakręcony na to. Ale właśnie mam tą chęć. żeby bardziej pójść w stronę, żeby gdzieś pojechać jeszcze, żeby to jednak połączyć. Nie byłem tutaj, okej, dobra, pojadę tam, zobaczę inny świat, inny kraj, ale nadrzędną rzeczą będzie właśnie pojechanie na misję, na wolontariat.
Teraz... To nie jest taka pusta, to nie jest taki zwykły turystyczny wyjazd, tylko z takim jakimś motywem po prostu,
tak,
który...
Tak, jako też
jakąś misją, tak? Jedziesz w sercu z jakąś misją, dla drugiego człowieka też tam jedziesz.
No a przy okazji od razu obcujesz z ludźmi i to nie takimi napotkanymi tutaj, okej, dobra, do zobaczenia, ale nigdy się już nie będziemy widzieć.
Tylko poznajesz ich.
Tak. Poznajesz nie tylko tutaj, jaki mają akcent czy coś takiego, tylko rzeczywiście poznajesz jego potrzeby. On ci później powie, jakie jego znajomi mają potrzeby. Czego oczekują, co mają, z czego się cieszą, czego nie lubią. To robi się taka większa więź. A teraz takim moim celem, może nie jako wolontariusz czy jako misjonarz, to jest dostanie się na studia, który właśnie ostatni rok oprócz wyjazdu do Ekwadoru poświęciłem bardzo dużo na to i już bym w sumie był w tym Kazachstanie. Ale właśnie sobie tak uświadomiłem, że rodzice mi też uświadomili, że no napracowałem się, także na chwilę obecną teraz będzie właśnie Anglia, a później no bardzo chcę wrócić do Ekwadoru we wrześniu.
Tutaj Wojtek też ważną rzecz powiedział, że to wszystko zależy od Pana Boga i tak powiedzieliście na początku, że trochę tak z przypadku.
Tak,
ale ja myślę, że wiecie co, że nie ma przypadków. Nie ma przypadków, że Pan Bóg tak czasem pisze historie ludzkie, żeby czegoś nauczyć konkretnego człowieka. I to, co wynikło też z naszej rozmowy, żeby przez to, że konkretny człowiek czegoś doświadczy, dzielić się dalej. I bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteście u nas w radiu i że są te różne wywiady, artykuły. Krótko powiedzcie jeszcze, gdzie można coś przeczytać na temat tego, co zrobiliście, gdzie można coś usłyszeć?
W Gościu Niedzielnym, w ostatnim numerze sierpniowym, nie pamiętam dokładnie, jaki to był numer, jest artykuł Wielkie Przytulanie. Ten artykuł napisał Szymon Babuchowski, który tam z nami spędził
2-3 dni.
2,5 może, no. tak powiedzmy, ponad 2 dni na tej misji. I tam bardzo, bardzo fajnie napisana jest jego przygoda, jego odczucia na tej misji.
Jest drugi artykuł w Misyjnych Drogach w wydaniu lipcowo-sierpniowym. Jest tam bardziej o misji, o siostrze Lence, która tam pojechała, jak to się zaczęło. Cała sytuacja tutaj, tylko że wydana na papierku.
Wyobraźcie sobie, że słyszy Was cały świat teraz. Macie szansę, żeby coś powiedzieć ludziom na całym świecie, przynajmniej w Polsce. Co byście powiedzieli? Takie przesłanie od Was.
Może starajmy się poznać drugiego człowieka, naszego bliźniego i z nim jakoś mocniej się zaznajomić, żeby nie być zamkniętym na innych ludzi. Bo na przykładzie Ekwadoru, tam ludzie, którzy tworzą jakąś wspólnotę, to jest widać, te więzi są mocniejsze, tam ludzie sobie pomagają, więc fajnie by było, gdybyśmy też byli w stanie zrobić coś takiego w Polsce, czyli się zjednoczyć jakoś w obojętnie jakiej dużej grupie, żeby poznać drugą osobę.
A ode mnie tak dla całego tutaj świata, wszystkich ludzi, przesłanie mam takie, żeby po prostu znaleźć sobie swojego, załóżmy, towarzysza, kompana i po prostu razem zdziałać 4 razy więcej, niż by się zdziałało samemu w jakiejkolwiek rzeczy. Czy to będzie odnośnie pracy, czy to będzie odnośnie drugiego człowieka, bliźniego, czy nawet, kurczę, odnośnie zrobienia obiadu. Tak, 2 głowy, lepsze pomysły, można coś super stworzyć.
W naszym radiu gościliśmy Wojciech Ciepuro, Elliot Lis. Bardzo dziękuję. Misjonarze, wolontariusze, bardzo dziękuję za to spotkanie i liczę na to, że jeszcze kiedyś się u nas pojawicie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.